aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Papież został zaproszony do Egiptu przez patriarchę koptyjskiego kościoła prawosławnego. Chrześcijanin, jeśli nie dzieli się swą radością, staje się zgorzkniały, mówił Franciszek na porannej mszy. W niedzielę w Watykanie odbędzie się pierwsza kanonizacja tego pontyfikatu. 10 maja zapraszam na wieczorne aktualności. Dzień w Watykanie minął pod znakiem ważnego wydarzenia ekumenicznego. Papież Franciszek spotkał się z Teodorem II, popularnie nazywanym koptyjskim papieżem Aleksandrii. Zaprosił on Franciszka do odwiedzenia Egiptu. W swym przemówieniu Ojciec Święty wskazał na wysiłki ekumeniczne podejmowane w tym kraju oraz cierpienia doświadczane przez tamtejszych chrześcijan.
Gdy cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie inne członki. To jest prawo życia chrześcijańskiego i w tym sensie możemy mówić, że istnieje ekumenizm cierpienia. Jak krew męczenników była ziarnem mocy i owocności dla Kościoła, współudział w codziennych cierpieniach może stać się skutecznym narzędziem jedności. Dotyczy to w jakimś stopniu szerszego kontekstu społecznego i relacji między chrześcijanami a niechrześcijanami. Ze wspólnego cierpienia mogą bowiem z Bożą pomocą wyrosnąć przebaczenie, pojednanie i pokój.
Patriarcha Tewodros przybył do Watykanu dokładnie w 40. rocznicę historycznego spotkania swego poprzednika z papieżem Pawłem VI. Zaproponował, by 10 maja był odtąd corocznie obchodzony jako Dzień Braterskiej Miłości między obu kościołami. O chrześcijańskiej radości mówił Franciszek podczas porannej mszy sprawowanej w kaplicy Domu Świętej Marty.
Alegria buona.
Dobrze jest być wesołym, nieprawdaż? Trochę się rozweselić. Jednak radość to coś więcej, to coś innego. Nie wynika ona z sytuacji, z danej chwili, ale jest czymś głębszym, jest darem. Wesołość natomiast, jeśli chcemy być zawsze weseli, staje się czymś błahym, powierzchownym i odbiera nam chrześcijańską mądrość. Stajemy się wówczas trochę szaleni, nieautentyczni, skoro wszystko nas cieszy, nieprawdaż? Ale radość to co innego, to dar Pana. Ta radość pochodzi z pewności, że Jezus jest z nami i z Ojcem.
Franciszek wskazał, że radości tej nie da się zakonserwować, aby zawsze nam towarzyszyła.
Niekiedy ta skwaszona mina chrześcijańskich melancholików bardziej przypomina papryki marynowane w occie niż ludzi radosnych, którzy mają piękne życie. Radość nie może stać się statyczna. Musi iść naprzód. Radość jest cnotą pielgrzymią. Jest darem, dzięki któremu stajemy się wielkoduszni.
Franciszek to kolejny papież, któremu bliskie są sprawy Polski i Europy, podkreśla arcybiskup Józef Michalik. Został on przyjęty przez papieża wraz z innymi członkami Prezydium Rady Konferencji Episkopatów Europy na specjalnej audiencji.
Ojciec Święty tworzył atmosferę takiej bezpośredniości. Prosiłem o błogosławieństwo także dla Polski. Ojciec Święty go udzielił. Myślę, że jest to kolejny papież, dla którego i Polska jest bardzo bliska, widzę, i te nasze sprawy codzienne europejskie. Zna tę Europę dosyć dobrze, wbrew może takim powierzchownym podejrzeniom, że to będzie papież z końca świata.
W niedzielę Franciszek będzie przewodniczył pierwszej kanonizacji tego pontyfikatu. W czasie liturgii na placu Świętego Piotra papież ogłosi świętymi 800 męczenników z Otranto. Zginęli, ponieważ nie zgodzili się przejść na islam.
Kiedy muzułmańscy Turcy zajęli w 1480 roku Otranto, uwięzili wszystkich mężczyzn mających więcej niż 15 lat i żądali od nich przyjęcia islamu. Wówczas miejscowy rzemieślnik Antoni Primaldo oświadczył w imieniu całej grupy, że wolą oni umrzeć, aniżeli wyrzec się wiary. On też jako pierwszy został zabity. Po nim ścięto 799 pozostałych. Ich ciała leżały niepogrzebane przez cały rok, dopóki chrześcijanie nie odbili miasta z rąk tureckich. Współmieszkańcy spontanicznie otaczali ich czcią, nazywając męczennikami z Otranto.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam wszystkich słuchaczy. Ksiądz Luigi Novarese, którego od 11 maja Kościół czci jako błogosławionego, to postać wyjątkowa. Jan Paweł II, który przyjaźnił się z tym duchownym, określił go mianem apostoła chorych. Całe swoje życie i kapłańską posługę ksiądz Novarese ofiarował cierpiącym, zakładał szpitale, ośrodki opieki, walczył o prawa niepełnosprawnych we współczesnym świecie. W naszej audycji chcemy przybliżyć jego osobę. Ksiądz Leszek Gęsiak rozmawia o nim z księdzem Januszem Malskim, moderatorem generalnym Cichych Pracowników Krzyża. Przed mikrofonem ksiądz Tadeusz Cieślak. Zapraszam serdecznie na nasz magazyn.
Księże generale, 11 maja to bardzo ważna data dla tego stowarzyszenia, dla tej wspólnoty, mianowicie data beatyfikacji księdza Luigiego Novarese, apostoła chorych. Kim był ten wybitny człowiek?
Luigi Novarese jako młodzieniec, mając 9 lat, doświadczył sam choroby, cierpienia, wówczas nieuleczalna choroba, gruźlica stawu biodrowego wyniszczała jego życie, prowadziła go ku śmierci. Doświadczył szczególnych łask, ponieważ został uzdrowiony i to wydarzenie w jego życiu na pewno ma wpływ później na całokształt i będzie prowadziło jego działania do kapłaństwa, potem do tego, by założyć wspólnotę na rzecz chorych i cierpiących. Jako kapłan, który pracował w Watykanie przez 30 lat, przeżył 70 lat i w 1984 roku Pan go powołał do siebie. Może nieoczekiwanie, ale pozostawił wielki ślad w życiu cierpiących, chorych i niepełnosprawnych, tworząc dzieła ewangelizacyjne, które on nazwał Centrum Ochotników Cierpienia, założył wspólnotę życia konsekrowanego na wzór nowych wspólnot, gdzie kapłani, świeccy, ale także osoby niepełnosprawne, to była też nowość Novarese, zostały włączone, aby mogły realizować ten charyzmat. Ojciec Święty Jan Paweł II nazwał naszego założyciela apostołem chorych z okazji 40-lecia powstania tego dzieła.
No właśnie, Jan Paweł II to człowiek, który doskonale znał księdza Luigiego Novarese, z którym, jak niektórzy mówią, nawet się przyjaźnił. Na czym polegała ta zażyłość i wspólnota ducha między wielkim błogosławionym papieżem a księdzem Novarese?
Ksiądz Novarese od początku swojej posługi kapłańskiej miał szczególną wrażliwość na osoby chore, cierpiące, niepełnosprawne i wiemy, że to też cechowało błogosławionego Jana Pawła II, więc ta zbieżność. Poza tym ksiądz prałat Novarese przez wiele lat jako pracownik Stolicy Świętej pracował w sekretariacie stanu i to też jest taka nowość w sensie takim, że zostanie wyniesiony na ołtarze jeden z tych, który był gdzieś tam na uboczu, w cichości pracował, a zostanie wyniesiony wśród błogosławionych. To, co w tym krótkim okresie czasu, bo to 6 lat pontyfikatu, ksiądz prałat Novarese ukazał poprzez swoje dzieła, to, co papież później napisał w liście o zbawczym sensie cierpienia, a mianowicie, że osoby cierpiące, chore mają szczególne znaczenie w życiu Kościoła i w życiu społeczeństwa, że nie są jedynie przedmiotami troski i opieki, ale mogą stać się podmiotami działania, stając się apostołami, ewangelizatorami w wspólnotach. I to, mi się wydaje, było wielkim takim darem, który łączyło Novarese razem z błogosławionym Janem Pawłem II. W 1984 roku, kiedy kilka miesięcy przed śmiercią ksiądz prałat Novarese miał okazję otrzymać bezpośrednio od Jana Pawła II list o sensie zbawczym cierpienia, powiedział: teraz jestem szczęśliwy, teraz wiem, że to dzieło, które powstało z inicjatywy Bożej, otrzymało tą pieczęć papieską. To już nie jest tylko nasz charyzmat, to jest charyzmat całego Kościoła.
Mówi się, że ksiądz Novarese wprowadził nowatorskie spojrzenie na traktowanie ludzi chorych, na to, jak traktuje się zwłaszcza ludzi niepełnosprawnych w społeczeństwie. Miał niezwykle mocne wyczucie na problem ich marginalizowania przez społeczeństwo. Na czym to nowatorstwo polegało?
Kiedy mówimy o tym, musimy spojrzeć z perspektywy lat, kiedy on zaczynał dzieło, więc sprawy dotyczące osób niepełnosprawnych, cierpiących, chorych były bardzo marginalizowane. Osoby były zamykane w domach, ukrywane. To było inne spojrzenie niż mamy dzisiaj. I to, co prałat Novarese uczynił, to wyciągnął, byśmy mogli powiedzieć, ze swoich domów, z różnych instytutów wówczas Chorkim powiedział, że wy macie swoje miejsce nie tylko w społeczeństwie, ale także w kościele. Macie ogromną rolę do spełnienia w dziele odkupienia. Prałat Nowareze był przekonany, że właśnie chorzy niepełnosprawni mają to miejsce blisko serca Jezusa. To, co było nowością, Nowareze zorganizował pierwsze rekolekcje dla chorych niepełnosprawnych. Zbudował ogromny dom, dom Niepokalanego Serca Maryi, zachęcając właśnie niepełnosprawnych, by formowali się na wzór rekolekcji ignacjańskich. Proponował chorym niepełnosprawnym, żeby, jak się mówi tak potocznie, ładowali swoje te baterie, żeby mogli potem promieniować na innych. A więc tworząc tą wspólnotę Cichych Pracowników Krzyża i Centrum Ochotników Cierpienia, chciał tak, żeby chorzy, formując się, przeżywając rekolekcje, zaistnieli w swoich parafiach, żeby byli obecni w życiu swoich małych wspólnot parafialnych, żeby byli traktowani na równi z innymi. To było też wezwanie do tego, by zacząć redukować bariery architektoniczne, bo przecież wielu niepełnosprawnych i chorych nie mogło wejść do kościoła. Często mobilizował wolontariat wokół nich, aby nie pozostawali sami. Ale zawsze Nowareze mówił, że chory jest w centrum, że jest tym podmiotem działania. Taki miał swój slogan: do chorego przy udziale osób zdrowych. Więc to była ta jego główna myśl, żeby ci chorzy niepełnosprawni odczuli swoją wartość, ale równocześnie ich czynił odpowiedzialnymi, i to było istotne.
Nie wszyscy o tym wiedzą, że ksiądz Nowareze był także człowiekiem mediów. To on tutaj w Radiu Watykańskim, gdzie dzisiaj rozmawiamy, wprowadził swoją audycję Kwadrans Pogody Ducha. Właśnie program poświęcony chorym i tym sprawom, które także chciałby były dostrzeżone w mediach.
Ta audycja, która do dzisiejszego dnia jest realizowana, miała służyć nie tylko do tego, by informować chorych, informować środowiska służby zdrowia na temat pracy z chorymi, ale chciał, żeby ta audycja była prowadzona przez chorych. To było takie też istotne w ówczesnych latach, że tą audycję prowadzili sami niepełnosprawni chorzy, którzy przychodzili do Radia Watykańskiego i poprzez swoje świadectwa opowiadali o tym, jak łaska Boża w nich działa, zachęcając innych. To było wielkie wydarzenie.
Mówi się, że ksiądz Nowareze był także mistykiem.
Ja miałem okazję go osobiście spotkać w ostatnich latach jego życia, także nawet byłem przy jego śmierci. Więc to były spotkania o niesamowitym wymiarze, ponieważ ten mistycyzm był zakorzeniony w codzienności. To był człowiek, który doświadczył, jak wspomniałem, swojego uzdrowienia i o tym był przekonany, ale jego głęboka pobożność maryjna, jego takie zaufanie, zawierzenie, i tutaj też widzimy tą bliskość z błogosławionym Janem Pawłem II, Nowareze, ufając, zawierzając całe dzieło, zawsze oddawał wszystko Maryi. I wiemy z procesu beatyfikacyjnego, że nie był wizjonerem, ale z jego dziennika duchowego wynika, że miał szczególną relację z Niepokalaną.
Skoro tak dużo mówi się o uzdrowieniach, o chorych, czy możemy powiedzieć coś o cudach, które dokonały się za wstawiennictwem sługi Bożego Luigiego Nowareze, zwłaszcza teraz, w tym momencie jego beatyfikacji?
Do beatyfikacji oczywiście ona została dokonana. Potrzebny jest cud uznany przez komisję lekarską, przez teologów, i później kardynałowie zatwierdzają. W 2002 roku została w sposób cudowny, zostało to uznane przez komisję i papież uznał ten cud, Graciela Paderno, która odczuwała chorobę zwapienia barku. I to jest ciekawe, że w 2002 roku, 15 lipca, kiedy miał być przeprowadzany zabieg, który miał jej umożliwić lepsze funkcjonowanie, ona modliła się, prosiła, żeby Nowareze jej pomógł, bo miała trudności w rodzinie. I w momencie, kiedy robiono ostatnie badania rentgenowskie, odczuła ciepło, które przeszło przez nią, i wtedy sama została zaskoczona, bo zaczęto ją obracać w jedną stronę, w drugą stronę, i w pewnym momencie po kilku godzinach lekarze powiedzieli, że ma wrócić do domu, ponieważ nie ma żadnego znaku tego, co oni widzieli na poprzednich zdjęciach rentgenowskich, i że ona też odczuła, że ta ręka całkowicie została uwolniona. Także to był cud taki nagły, który został uznany.
Mówiąc o błogosławionym Luigi Nowareze, trudno nie powiedzieć o Stowarzyszeniu, o Wspólnocie Cichych Pracowników Krzyża.
Ksiądz prałat Nowareze, będąc urzędnikiem watykańskim, w 1943 roku poznał, pracując też także w parafii świętych patronów Włoch, świętej Katarzyny i Franciszka, bo tam trochę pomagał jako młody kapłan, siostrę Miriam Elwirę Psorulą, pochodzenia jordańskiego, i z nią rozpoczął tą pracę z chorymi w czasie II wojny światowej. Ona wtedy była tutaj we Włoszech, by opiekować się swoim chorym wujkiem, bo miała pochodzenie włoskie ze strony matki. I kiedy Novarese już w 1943 roku tworzył Maryjną Ligę Kapłanów, stowarzyszenie, które miało opiekować się chorymi kapłanami, ten kontakt pierwszy z siostrą Psorulą Elwirą zaowocował, że w 1947 roku on do niej jakoś tak napisał, mówi: chorzy mają wspierać niepełnosprawnych, ale przede wszystkim kapłanów. I dlatego też powołał najpierw Centrum Ochrony Cierpienia, a później Wspólnotę Cichych Pracowników, która się wyłoniła, by kultywować, by troszczyć się o ten charyzmat. To, co było nowością, bo przecież wspólnota powstaje 1 listopada 1950 roku, szczególny dzień, kiedy papież Pius XII ogłasza dogmat o wniebowzięciu. Ciekawe, że akurat w tym dniu wiele nowych wspólnot jakoś zrodziło się w łonie Kościoła. I to, co było tą nowością, Novarese chciał, żeby kapłani i świeccy, kobiety i mężczyźni, ale to, co jeszcze cechuje tą wspólnotę, że także osoby doświadczone krzyżem, choroby i cierpienia mogły realizować swoje powołanie. To była nowość na ówczesny czas.
Co możemy powiedzieć w kontekście oczywiście Wspólnoty Cichych Pracowników Krzyża o Centrum Ochotników Cierpienia, bo i taka instytucja powstała?
To była główna, to dzieło, które prałat Novarese powołał, a mianowicie, aby chorzy niepełnosprawni razem z wolontariuszami mogli tworzyć wspólnoty apostolskie, które dzisiaj są obecne nie tylko we Włoszech, ale i w Polsce, na Węgrzech, ale także w Afryce, w Kamerunie, w Ameryce Południowej, mamy w Brazylii, w Kolumbii, a więc to dzieło zaczęło rozrastać się i ci pracownicy krzyża mają za zadanie troszczyć się, aby ten charyzmat, który zapoczątkował błogosławiony Luigi Novarese, mógł się rozwijać. Równocześnie ta działalność, którą Novarese uznał za ważną, też związaną z pewnym wydarzeniem cudu, który się dokonał za jego, nie chcę powiedzieć życzenia, ale jakby to doświadczenie, że to jest także kierunek dzieła, a mianowicie troska, bo od 1954 roku założył warsztaty terapii zajęciowej, domy opieki nad chorymi niepełnosprawnymi, a więc Novarese widział taką troskę integralną o osobę, a więc nie tylko ten wymiar duchowy, ale także o wzrost i możliwość rozwijania wszelkich potencjałów u osób niepełnosprawnych. A więc to była innowacja, tworzenie szkół dla niepełnosprawnych w latach 50.
Wspomniał ksiądz, że Stowarzyszenie Cichych Pracowników Krzyża pracuje w różnych krajach. Czy także pracuje w Polsce?
Ksiądz Pat Novarese na zaproszenie już nieżyjącego księdza arcybiskupa Kazimierza Majdańskiego, którego miał okazję poznać, był w 1982 roku, dwa lata przed swoją śmiercią w Polsce, ponieważ chciał, by realizowało się dzieło Niepokalane. I Niepokalana mówiła o tym, żeby nawrócić Rosję, więc jesteśmy jeszcze w latach 80., kiedy mamy ten czas muru, który dzieli Europę. I miał zawsze wielkie pragnienie, żeby wspólnota mogła powstać w Polsce. Szukał kontaktów, znał osobiście kardynała Wyszyńskiego, ale tak opatrzność sprawiła, że zostaliśmy zaproszeni jako cisi pracownicy krzyża do Polski. Został utworzony dom w Głogowie w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, który służy jako centrum apostolatu na rzecz Polski.
Nie pozostaje zatem nic innego, jak życzyć tylko dalszego, dynamicznego rozwoju stowarzyszeniu, a także jak największych duchowych owoców współdziałania i modlitwy do błogosławionego Luigiego Novarese. Dziękuję bardzo.
Szczerze proszę.
O wyjątkowej postaci błogosławionego księdza Luigiego Novarese z księdzem Januszem Malskim, moderatorem generalnym Cichych Pracowników Krzyża, rozmawiał ksiądz Leszek Gęsiak. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program już jutro.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.